Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju bez solidarności, powiedział papież w przesłaniu do uczestników Światowego Szczytu w Dubaju.
W Kalkucie odbywają się główne obchody Światowego Dnia Chorego.
Profanacje kościołów to przejaw chorej cywilizacji, oświadczył kardynał Robert Serra po serii ataków na świątynie katolickie we Francji.
11 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników Światowego Szczytu Rządowego, który odbywa się w Dubaju. To największe forum gromadzące przedstawicieli rządów, organizacji międzynarodowych oraz instytucji akademickich, omawiające nowe sposoby rządzenia oraz innowacje w rozwoju służb sektora publicznego.
Ojciec Święty życzył zebranym, aby w centrum ich refleksji stało nie tyle pytanie, jak najlepiej wykorzystać możliwości, które stają przed nami, ale jaki świat pragniemy wspólnie zbudować. To pytanie pozwala bardziej skupić się na narodach i osobach niż na zyskach oraz interesach ekonomicznych. Nie ogranicza się ono do spojrzenia w perspektywie bliskiego jutra, ale patrzy w przyszłość, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Chodzi o przekazanie świata tym, którzy przyjdą po nas, chroniąc go przed degradacją środowiskową oraz moralną.
W rzeczywistości nie można mówić o zrównoważonym rozwoju bez solidarności. Możemy wręcz powiedzieć, że dobro, jeśli nie jest wspólne, nie służy właściwie ludzkości. Być może jak nigdy przedtem myślenie i działanie wymagają prawdziwego dialogu z drugim, ponieważ bez niego nie ma dla mnie przyszłości. Życzę więc Wam w Waszej działalności rozpoczynania zawsze od spojrzenia na ludzkie oblicza, od odczuwania krzyku narodów oraz biednych, od przyswajania sobie pytań dzieci.
21 czerwca papież Franciszek odwiedzi Neapol, aby wziąć udział w spotkaniu na temat Teologia po Veritatis Gaudium w kontekście śródziemnomorskim.
Wydarzenie organizowane jest przez papieski Wydział Teologiczny Południowych Włoch. Ojciec Święty wygłosi przemówienie dotyczące tematu spotkania.
Przed 6 laty Kościołem i światem wstrząsnęła bezprecedensowa i niespodziewana wiadomość o rezygnacji Benedykta XVI. Do tego wydarzenia powraca dziś dyrektor programowy watykańskich mediów. Porównuje je do przysłowiowego gromu z jasnego nieba.
Andrea Tornielli przyznaje, że dymisja Benedykta XVI naznaczyła historię Kościoła. Podkreśla jednak, że byłoby ogromnym błędem, gdyby wydarzenie to przysłaniało nam doniosłe znaczenie całego 8-letniego pontyfikatu Józefa Ratzingera.
Byłoby to błędem, ponieważ papież Benedykt swym świadectwem i nauczaniem towarzyszył i nadal towarzyszy Kościołowi. Świadectwo. Pomyślmy na przykład o przyszłym kościelnym szczycie na temat ochrony nieletnich i o tym, jak papież Benedykt swoją decyzją, by spotykać się z ofiarami nadużyć, przyczynił się do zmiany mentalności w Kościele. Nauczył nas patrzeć na ofiary jak na osoby, które trzeba przyjąć i wysłuchać ze współczuciem. Także jego nauczanie jest bardzo bogate. Pomyślmy choćby o tym, że nawet sekularyzację potrafił on odczytywać jako zjawisko pozytywne, które ogołociło Kościół ze swych bogactw i przywilejów, a tym samym w jakiś sposób go oczyściło. Również papież Benedykt przedstawił ideał Kościoła, który nie jest samowystarczalny. Nie wierzy w samego siebie, w swoje możliwości, lecz wszystko musi otrzymać od Boga, aby stać się kanałem, poprzez który Bóg dociera do ludzi.
Wszyscy jako chrześcijanie jesteśmy ogarnięci bezinteresowną miłością Boga i jesteśmy wezwani, aby w taki sam sposób nieść ją innym, mówił kardynał Peter Turkson podczas centralnych obchodów Światowego Dnia Chorego. Odbywają się one w Kalkucie pod hasłem "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie".
Myślę, że podejście, które przez lata kierowało papieżem Franciszkiem, polega na tym, że bez wcielenia nie może być prawdziwej opieki nad chorymi. Wcielenie oznacza również dla nas zaproszenie do współprzeżywania bolesnych sytuacji, których doświadczają ludzie. Nie oznacza to oczywiście, że my też mamy zachorować, ale okazywać wielkie współczucie, gotowość do wejścia w ich położenie, otoczenie ich opieką i troską, ofiarowanie im naszego człowieczeństwa. Ponieważ Syn Boży współczuł ludzkości, przyszedł po nas w naszej ludzkiej naturze, aby nas odkupić z naszych grzechów. Kiedy człowiek jest chory, znajdujemy się przed nim, my także powinniśmy przyjąć postawę pełną empatii i okazać współczucie. W ten sposób możemy ofiarować tym, którzy znajdują się w tej sytuacji, naszą troskę, nasze uczestnictwo, zapewnić ich, że Pan dla nich uczyni to samo. Jest to największy dar, jaki możemy przekazać ludziom w tej sytuacji.
Szerokim echem odbił się w kościele manifest wiary kardynała Gerharda Millera. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary przypomina w nim główne katechizmowe prawdy wiary, apelując, by trwać przy nich w czasach narastającego zamieszania.
Manifest wiary skrytykował już kardynał Walter Kasper. Jego zdaniem tekst byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary zawiera treści, pod którymi podpisać się może każdy uczciwy katolik, ale niedobrze, że niektóre prawdy zostały tak wyakcentowane, że przemilczana została druga połowa. Zwrot oszustwo antychrysta niemal dosłownie przypomina argumentację Marcina Lutra, stwierdził niemiecki kardynał.
Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary w swoim manifeście wiary, opublikowanym równocześnie w kilku językach na różnych katolickich portalach, przypomniał szereg podstawowych prawd wiary, w tym wiarę w Trójcę Świętą i Kościół Powszechny, a także naukę o sakramentach i prawo moralne. Kardynał Miller napisał, że zadaniem duszpasterzy jest prowadzenie powierzonych im wiernych na drodze do zbawienia. Zaapelował jednocześnie, aby wierni stanowczo sprzeciwiali się powrotowi do starożytnej herezji, która postrzegała Jezusa Chrystusa jedynie jako dobrą osobę, brata i przyjaciela, proroka i moralistę. Odpowiadając na krytykę, że wielu duszpasterzy i biskupów nie naucza trudnych prawd wiary, kardynał Miller ostrzegł, że milczenie o nich jest największym oszustwem, jak wyraźnie mówi katechizm Kościoła katolickiego. Jest to oszustwo antychrysta, który przychodzi zwodząc wszelką nieuczciwością tych, którzy są na drodze do zagłady, ponieważ nie umiłowali prawdy prowadzącej do zbawienia. Cytując drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, niemiecki kardynał wezwał biskupów i kapłanów, by głosili Ewangelię z odwagą i niezależnie od współczesnych wpływów tego świata. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dziś przypada 25. rocznica założenia Papieskiej Akademii Życia. Zgodnie z zamysłem jej założyciela, świętego Jana Pawła II, miała podejmować badania nad promocją oraz ochroną ludzkiego życia i godności człowieka.
W 2016 roku Franciszek zmienił statut Akademii, poszerzając zakres jej działalności na inne tematy, takie jak promowanie wzajemnego szacunku między osobami różnych płci i pokoleń, a także jakości ludzkiego życia.
Genezę Papieskiej Akademii Życia przypomina jej aktualny prezes, arcybiskup Vincenzo Paglia.
U początku stała intuicja świętego Jana Pawła II oraz wielkiego francuskiego naukowca Jérôme Lejeune'a. Mieli oni świadomość, że ochrona życia staje się istotnym zagadnieniem kwestii antropologicznej. Chodziło im o podkreślenie centralnego znaczenia człowieka i ludzkiego życia w kulturze, nauce, a także w politycznej i społecznej organizacji świata. W tej epoce kwestią szczególnie delikatną był początek ludzkiego życia, jego obrona u samych początków, w konfrontacji z rządzą panowania, dominacji, manipulacji, podporządkowania życia woli człowieka. A zatem to właśnie dzięki spotkaniu Jana Pawła II i Jérôme Lejeune'a doszło do powstania Papieskiej Akademii Życia. Jej pierwszym prezesem papież ustanowił zresztą samego Lejeune'a.
Arcybiskup Paglia przypomina, że pierwszym ważnym owocem działalności Papieskiej Akademii Życia była encyklika Evangelium Vitae świętego Jana Pawła II. Akademia przyczyniła się również do promocji życia nienarodzonych na całym świecie, czego wyrazem są między innymi dni i marsze dla życia.
Prefekt Watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego odniósł się do serii ataków na kościoły we Francji. W dwóch przypadkach, w Dijon i w Nim, sprofanowano Najświętszy Sakrament. W sobotę wieczorem arcybiskup Dijon przewodniczył liturgii wynagradzającej po tym, jak rano w tamtejszym kościele Matki Bożej znaleziono rozsypane na ziemi komunikaty.
W Lavor we wtorek podłożono ogień pod odrestaurowaną ostatnio katedrę świętego Alana. Dzięki szybkiej reakcji kościelnego pożar udało się ugasić. Ogień uszkodził jeden z bocznych ołtarzy i żłóbek. Natomiast kościół świętego Mikołaja w Lille aż 3 razy w ciągu 10 dni stał się celem wandali.
Odnosząc się do kolejnych przypadków antychrześcijańskiej przemocy, kardynał Robert Serra zaznaczył, że akty profanacji i wandalizmu w kościołach zasługują na stanowcze potępienie. Są one smutnym przejawem chorej cywilizacji, która daje się wciągnąć w sieć zła. Biskupi, kapłani i świeccy muszą zachować siłę i odwagę, dodaje prefekt Watykańskiej Kongregacji.
Dziś przypada 90. rocznica zawarcia traktatów laterańskich, które 59 lat po upadku państwa kościelnego uregulowały wzajemne relacje pomiędzy Stolicą Apostolską i Włochami. W ten sposób została także zachowana ciągłość jednego z najstarszych państw na świecie i najstarszej funkcjonującej do dziś dyplomacji.
Jak podkreśla profesor Johann X, dyrektor Archiwum Historycznego Watykańskiego Sekretariatu Stanu, dzięki własnej państwowości papież zachowuje niezależność, a dyplomacja watykańska wyjątkową rolę na arenie międzynarodowej.
Powracając do historycznych wydarzeń sprzed 90 lat, belgijski historyk Kościoła zauważa, że konkordat z Włochami to owoc długiego procesu, niezależnego od faktu, że w Rzymie rządzili w tym momencie faszyści. Po prostu zarówno w Watykanie, jak i we Włoszech dojrzała ku temu atmosfera. Mówi profesor X.
Le Saint-Siège, jusqu' après la Première Guerre mondiale.
Stolica Apostolska zaraz po zakończeniu I wojny światowej podjęła negocjacje z różnymi państwami w sprawie nowych konkordatów. Zawarto wiele porozumień i Włochy pozostały w tyle, nie zostały uwzględnione w tym procesie, co dla samych Włochów na arenie międzynarodowej było dość żenujące. W ten sposób po obu stronach pojawiły się powody do rozpoczęcia negocjacji. Fakt, że negocjacje rozpoczęły się w 1926 roku, nie był związany z aktualnym składem rządu. Podobnie by postąpiła każda inna władza. Oczywiście, gdyby rządziło ugrupowanie ultraliberalne i antykatolickie, byłoby to trudniejsze, ale najważniejsza jest atmosfera, która zaistniała po I wojnie światowej i która sprawiła, że traktaty były w istocie nieuniknione.
Inevitable, en effet.
Ponad 2 lata od trzęsienia ziemi, jakie dotknęło Nursję, do rodzinnego miasta świętego Benedykta powróciły benedyktynki. Inauguracja nowego klasztoru przypadła na 10 lutego, kiedy kościół wspomina świętą scholastykę, założycielkę zakonu i bliźniaczą siostrę świętego Benedykta.
Po tragicznych wydarzeniach z jesieni 2016 roku wspólnoty benedyktyńskie, zarówno męska, jak i żeńska, były zmuszone opuścić Nursję, gdyż klasztory ze względu na uszkodzenia nie nadawały się do użytku. Zakonnicy rozpoczęli budowę nowego klasztoru pod miastem, natomiast 8 sióstr klauzurowych otrzymało w mieście klasztor przystosowany do ich zamkniętego sposobu życia.
Mszy świętej na otwarcie klasztoru przewodniczył arcybiskup Renato Boccardo, ordynariusz archidiecezji Spoleto-Nursia, który podkreślił, że normalnym jest upadać i pozdzierać kolana, ale najważniejsze jest stanąć na nogi i iść naprzód. Hierarcha przypomniał trudności po trzęsieniach ziemi, jak i opieszałość biurokracji, razem z fałszywymi obietnicami, jakie składano poszkodowanym. Niejednokrotnie pojawiała się pokusa, aby wyjechać i ułożyć sobie życie w innym miejscu, mówił duchowny. Trzeba jednak zarzucić sieci w Nursji i rozpocząć na nowo tutaj. Powrót mniszek benedyktyńskich pokazuje nam, że jest to możliwe.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.